Duc in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Towarzyszenie narodzinom dziecka, część pierwsza. Przeżywamy liturgiczny okres Adwentu, a więc czas przygotowania do przeżycia uroczystości Bożego Narodzenia. Jednak ten czas wyciszenia, liczący niespełna 4 tygodnie, uświadamia nam, że całe nasze życie ma być Adwentem, czyli przygotowaniem i pełnym czujności oczekiwaniem na przyjście Pana, najpierw u kresu naszej ziemskiej egzystencji, a następnie przy końcu świata. Od jutra w liturgii zaczyna się bezpośrednie przygotowanie adwentowe do owocnego przeżycia tajemnicy wcielenia. Zdumiewające jest to, że Bóg zechciał być człowiekiem i narodzić się w ludzkiej rodzinie. Wprawdzie przyszedł na świat w bydlęcej grocie lub stajni na przedpolach Betlejem, bo zabrakło dla niego miejsca w normalnym domu, jednak niezmiennie pragnie on, tak jak my, mieć przytulny dom, którym nade wszystko jest ludzkie serce. Czy zatem narodziny, każde narodziny ludzkiego dziecka nie są w jakimś sensie aktualizacją tamtych narodzin Boga człowieka sprzed ponad 2000 lat? Czy nie jest aktualizacją Bożego Narodzenia? Od zarania ludzkości naturalnym miejscem urodzenia człowieka, urodzenia dziecka, był dom. Dopiero w ostatnich czasach troska o bezpieczeństwo medyczne sprawiła, że ten niezwykle ważny moment dla przychodzącego na świat nowego człowieka i dla jego najbliższych został oderwany od jego naturalnego środowiska domowego i przeniesiony do sterylnych szpitali porodowych. Wprawdzie w ten sposób zabezpieczono odpowiednie warunki sanitarne, ale zaczęto zdawać sobie sprawę z licznych problemów natury psychiczno-emocjonalnej zarówno po stronie noworodka, jak i jego matki, ojca i najbliższej rodziny, jakie wynikają z faktu porodu poza domem. Zaczęły więc powstawać środowiska lekarzy, położnych i rodziców, którzy podkreślają znaczenie tzw. porodów rodzinnych lub porodów w domu. I właśnie w ramach takich inicjatyw w październiku 2010 roku na KUL odbyło się międzynarodowe sympozjum naukowo-szkoleniowe na temat dlaczego rodzić w domu, poród domowy w perspektywie interdyscyplinarnej. W ramach tego sympozjum zostałem poproszony o ukazanie teologiczno-duchowych aspektów tego zagadnienia. Chciałbym więc w perspektywie bliskiego narodzenia Pańskiego przedstawić w skrócie zaprezentowane wtedy przemyślenia. Wydaje się, że między zagadnieniem porodu w domu a teologią, zwłaszcza duchowością, nie widać żadnych istotnych związków. Jednak w świetle współczesnej antropologii teologicznej, jaką prezentował święty Jan Paweł II, sytuacja wygląda zgoła inaczej. Między innymi w liście do rodzin Gratissimam Sane z 1994 roku papież zgłasza zupełnie nowy i oryginalny paradygmat człowieka. Wbrew nowożytnemu racjonalizmowi, który radykalnie przeciwstawia ducha i ciało, papież podkreśla, że człowiek jest osobą przez swoje ciało i ducha zarazem. Nie można tego ciała sprowadzać do wymiarów czystej materii. Jest bowiem ciałem uduchowionym, podobnie jak duch jest tak głęboko zjednoczony z ciałem, że poniekąd można go nazwać duchem ucieleśnionym. W świetle tak rozumianej antropologii personalistycznej, cokolwiek dotyczy cielesnego wymiaru osoby ludzkiej, pozostaje w nierozerwalnym związku z jego wymiarem duchowym i na odwrót. A zatem poród, jako pojawienie się nowego człowieka w czasoprzestrzeni, jest tym samym zapoczątkowaniem jego duchowości. Każde zatem doznanie natury fizyczno-psychicznej będzie miało znaczenie dla jego duchowości jako takiej, a zwłaszcza dla jego życia duchowego, życia w Chrystusie, w Duchu Świętym. Na podstawie badań prenatalnych wiadomo bowiem, że zarówno na przebieg samego porodu, jak i na kondycję psychiczną matki oraz noworodka ogromny wpływ ma cały zespół okoliczności, w jakich ten poród się odbywa. Wcale niebagatelną rolę w tym względzie odgrywają duchowe postawy osób, które towarzyszą porodowi w domu. Są to głównie ci, którzy tworzą najbliższą rodzinę, a więc w pierwszym rzędzie ojciec dziecka, a zarazem mąż rodzącej kobiety, a także starsze rodzeństwo noworodka, a nierzadko również teściowie. Jeżeli zatem rodzina jest szkołą bogatszego człowieczeństwa, jak przypomniał święty Jan Paweł II za Soborem Watykańskim II, to ich szczególnym zadaniem członków rodziny w przypadku porodu w domu będzie stworzenie takiej atmosfery miłości, w której dziecko może realnie odczuć, że jest dzieckiem Boga, stworzonym na jego obraz i podobieństwo oraz, że jest powołanym nie tylko do życia w doczesności, ale przede wszystkim powołanym do nieśmiertelności. Punktem wyjścia dla zajęcia właściwej postawy duchowej ze strony kogoś, kto towarzyszy porodowi w domu, jest świadomość tego, co się dokonuje hic et nunc, tu i teraz, a mianowicie, że oto rodzi się człowiek. Poród bowiem nie może być zredukowany jedynie do fizjologii, w razie potrzeby odpowiednio wspieranej przez medycynę. Jest to bowiem obok śmierci jeden z dwóch krańcowych, a tym samym najważniejszych aktów człowieka, w którym aktualizuje się odwieczny proces rodzenia nowego życia. Jego sprawcą jest sam Bóg Stwórca. Ten, kto towarzyszy porodowi w domu, ma zatem wyjątkową okazję bycia świadkiem cudu życia, tym bardziej, że jest to początek życia ludzkiego. Nie jest to więc jakiekolwiek życie w sensie biologicznym, ale życie ludzkie, jedyne i niepowtarzalne. Osoba towarzysząca porodowi w domu staje się więc świadkiem początków nowego człowieka, czyli niejako staje u boku Stwórcy, pełna zdumienia i podziwu, niejako obcuje z wielką tajemnicą niedostępną dla rozumu, w którą trzeba jednak wejść całą swoją osobową wrażliwością. Ta świadomość pełna zadumy nad misterium początków konkretnego człowieka, które odsyła do prapoczątków ludzkości, pociąga za sobą ważne z punktu widzenia życia duchowego pytanie, jakie stawiali sobie świadkowie niezwykłych narodzin świętego Jana Chrzciciela, które odbywały się w domu Elżbiety i Zachariasza. Sąsiedzi i krewni, a więc osoby w jakiś sposób towarzyszące tym narodzinom, byli pełni radości. Kiedy zgromadzili się po upływie 8 dni na uroczyste obrzezanie, widząc niezwykłe znaki, pytali siebie nawzajem, kimże będzie to dziecię. Podobnie osoby towarzyszące porodowi w domu, w sposób niekoniecznie zwerbalizowany, stawiają sobie to samo ewangeliczne pytanie. Przy czym nie chodzi tylko o płeć dziecka, zwykle już ustaloną dużo wcześniej w wyniku badań USG, ale chodzi o jego miejsce w historii i w świecie. A więc o to, jakim będzie człowiekiem, czego dokona, jaka będzie jego wrażliwość moralna, intelektualna, estetyczna itd. Są to bowiem pytania stale towarzyszące przyjściu dziecka na świat, pośrednio dotyczące jakości jego sumienia i duchowości. Jeśli zaś chodzi o postawę duchową kogoś, kto towarzyszy porodowi w domu, to uświadomienie sobie wartości życia jako daru Boga Stwórcy i nieredukowalności oraz niepowtarzalności przychodzącego na świat nowego członka ludzkiej rodziny prowadzić powinno do jednoznacznego aktu woli, aby to rodzące się życie bezwzględnie afirmować. Przejawiać się to będzie w stanowczej decyzji bronienia go przed jakimkolwiek zagrożeniem i w stworzeniu najbardziej optymalnych warunków dla jego rozwoju. Towarzyszy temu ten rodzaj wzruszenia i zachwytu, który szczególnie u kobiet znajduje wyraz w kontemplacyjnym zapatrzeniu w noworodka, a także w nieodpartej potrzebie okazywania mu czułości i pieszczoty. Afirmacja dla cudu i tajemnicy życia prowadzi do otwarcia się na Stwórcę, który jest dawcą życia. Odnośnie do tego święty Jan Paweł II w encyklice Evangelium Vitae z 1995 roku pisał: człowiek jest powołany do pełni życia, która przekracza znacznie wymiary jego ziemskiego bytowania, ponieważ polega na uczestnictwie w życiu samego Boga. Wzniosłość tego nadprzyrodzonego powołania ukazuje wielkość i ogromną wartość ludzkiego życia także w jego fazie doczesnej. Życie w czasie jest bowiem podstawowym warunkiem, początkowym etapem i integralną częścią całego niepodzielnego procesu ludzkiej egzystencji, pisał święty Jan Paweł II. W takim też duchu zaangażowanie w misterium rodzenia, którego domownicy stają się świadkami, nabiera wymiaru religijnego. Przez odniesienie się do Boga Stwórcy, źródła i dawcy życia, wchodzi się w sferę sakrum, choć ze względu na cały fizjologiczny realizm porodu zdaje się on być jedynie sferą profaną. Duchowe towarzyszenie porodowi w domu można podzielić na kilka etapów. Towarzyszenie dalsze, bliższe i bezpośrednie. Na każdym z tych etapów konkretne działania, odpowiednio zróżnicowane w zależności od tego, kogo dotyczą, motywowane są wspomnianą świadomością dokonującej się tajemnicy narodzin człowieka i pragnieniem afirmacji daru życia. Towarzyszenie duchowe dalsze rozpoczyna się z chwilą, kiedy rodzice poczętego dziecka podzielą się tą radosną dla nich wiadomością i oznajmią zamiar rodzenia w domu. Towarzyszenie duchowe bliższe wiąże się z planowanym terminem porodu i służy stworzeniu atmosfery właściwej dla tej podniosłej chwili. I wreszcie towarzyszenie duchowe bezpośrednie zachodzi z chwilą rozpoczęcia akcji porodowej i w sensie ścisłym dotyczy ojca dziecka, którego fizyczna bliskość przy rodzącej żonie, zwłaszcza w przypadku porodu domowego, jest czymś oczywistym. Szerzej i więcej powiem o tym jeszcze w następnym odcinku.